Witamy serdecznie miłych słuchaczy w ten przedświąteczny, sobotni wieczór. Dzisiejszą audycję z cyklu Wczoraj, Dziś i na Wieki przygotowali Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. Jako że naśladowcy Jezusa w tym okresie wspominają na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, my również pragniemy przyłączyć się do tych myśli i nasze rozważania zatytułujemy Ostatnie oszustwo gorszym od pierwszego. Gdy Pan, zawoławszy wielkim głosem, oddał swego ducha, bogaty człowiek imieniem Józef, uczeń Pana, użyczył Panu swego grobu, wziąwszy ciało Pana z pozwoleniem Piłata. Owinął je w prześcieradło, założył w grobie i zatoczył wielki kamień.
W Jeruzalem nastąpiła wielka cisza, zapanował spokój. Po zgiełku tłumu, smaganiu bicza, stukach młotów rzymskich żołnierzy, po tym jak pękały skały i trzęsła się ziemia, wszystko uspokaja się. Uczniowie zebrani razem opłakiwali Pana i smucili się. Nastaje wieczór, kończy się 14 dzień miesiąca Nisan. Żydzi skupiają się wokół swych rodzin, aby obchodzić święto Paschi. Ich umysły będą teraz zajęte tym tak ważnym świętem. Pogrzebawszy Pana, Józef odchodzi do swego domu, odczuwając swoją bezradność wobec tego, co zaistniało. Niewiasty też udają się do swoich domostw. Ciało Pana spoczywa w grobie. Pan nie istnieje w tym czasie. Zakończone zostało jedno życie, drugie, duchowe, wyższe, jeszcze nie rozpoczęte. Zaczyna się kolejny dzień. Smutny dla uczniów, smutny dla niewiast i tych, którym Pan pomógł. Uleczył, przywrócił życie. Równocześnie dzień obojętny dla zwykłego Izraelity, dla którego to, co się stało, miało jedynie posmak sensacji, ubarwiło codzienność.
Ale zobaczmy, czy wszyscy Żydzi zostali pochłonięci świętem Paschy. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze. Dla zwykłego Izraelity sprawa była zakończona. Jednak dla duchowych przywódców tego narodu, dla tych, którzy stali za sprawą śmierci Pana, Pascha, choć ważna, nie przesłoniła im innego faktu. Oni nie czekali ze swą sprawą, aż święto zakończy się. Następnego dnia, po tym jak Pan został złożony do grobu, przedniejsi kapłani, członkowie stronnictwa faryzeuszy, podążyli śpiesznie, aby złożyć wizytę Piłatowi i przedłożyć mu swoją prośbę, gdyż znaleźli powody do niepokoju. Mówili więc do Piłata: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze.
Z czego wynikała obawa tych Żydów? A obawa musiała być poważna, skoro bez względu na święto Paschy cała ta gromada pofatygowała się, aby odwiedzić pogańskiego namiestnika. Ano obawiali się mocy słów człowieka, który choć już nie żył, jednak ta siła przepowiedni Pana nadal pozostawała żywa. Żydzi przytoczyli tu Piłatowi słowa, które Pan wypowiedział za swego życia. Ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanie. Pan kilkakrotnie nawiązywał do swej śmierci i zmartwychwstania, które miało nastąpić po trzech dniach. Choć zwykle słowa te skierowane były do uczniów, jednak w jakiś sposób dotarły one do faryzeuszy i kapłanów. Byli oni zbyt przebiegli, aby o tym zapomnieć, by zlekceważyć tą przepowiednię. Ale czy oni obawiali się właśnie takiego nadzwyczajnego zmartwychwstania? Jak oni rozumieli te słowa, iż po trzech dniach zostanie wzbudzony? Czyżby obawiali się, że Nazarejczyk powstanie mocą swego Ojca Boga?
Oni nie wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Mimo Jego misji i nauczania nie dane im było rozpoznać Go jako Mesjasza. Skoro tak, nie mogli mieć obawy, iż Pan zostanie wzbudzony w jakiś cudowny sposób. Ich sposób rozumowania o zbudzeniu opierał się na obawie, że to apostołowie ukradkiem odsłonią głaz, zabiorą ciało Jezusa, ukryją je. Ich rozumowanie opierało się na takich zasadach, jakimi sami się posługiwali, czyli kłamstwo, podstęp, oszustwo. I w ten sam sposób oceniali oni domniemany zamiar wykradzenia ciała przez jego uczni. Sami zresztą stwierdzili to słowa skierowanych do Piłata. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go. Im nie rozchodziło się o dalsze losy tego ciała, obawą była wiadomość, którą pokazują słowa, aby nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. Obawiali rozejścia się wiadomości wśród ludu, wśród którego Pan zdobył sobie wcześniej uznanie, iż jednak mocą Bożą powstał z grobu. Swą prośbę do Piłata kończą oni słowami, i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze.
O jakich dwóch oszustwach Żydzi tu wspominają? Za pierwsze oszustwo uważali oni samą postać naszego Pana, którego nazywali zwodzicielem. On był w ich oczach uzurpatorem, uważającym się za Bożego Syna. Dla nich cała ta postać była jednym wielkim oszustwem. Ale jak się okazuje, mogło nastąpić jeszcze gorsze oszustwo. I będzie ostatnie oszustwo, czyli to drugie, gorsze niż pierwsze. Co mogło być większym oszustwem od tego, że Jezus był zwodzicielem i uzurpatorem? Jedynie gorszym od tego mogłoby być wiadomość, że tak jak przepowiedział, powstał z martwych po trzech dniach pobytu w grobie. Zwodziciel, który zwodzi, jest problemem. Ale gdy okaże się, że zwodziciel ten nie był zwodzicielem, że w jakiś sposób powstał z martwych, będzie to jeszcze większe oszustwo, które ciężko będzie ludowi wytłumaczyć.
Piłat zadziałał w sposób ostrożny. Wydał im pozwolenie na zabezpieczenie grobu, zaciągnięcie straży, ale na zasadzie, że będą mogli pożyczyć żołnierzy. Nie było w tym żadnego oficjalnego działania z jego strony. Pod grobem straż trzymali rzymscy żołnierze. Kamień zamykający wejście został opieczętowany. Uczniowie Nazarejczyka zostali pozbawieni wszelkich możliwości, aby uzurpować jego wzbudzenie. Stało się tylko jedno oszustwo. Drugiego, czyli wykradnięcia z grobu ciała, nie było. Byli oni tego pewni. Mogli teraz dopiero odpocząć. Rozumowali kategoriami ludzkimi, nie dostrzegając, iż za tym wszystkim stoi Bóg. Piłat odczuł uczucie ulgi po ostatnich ciężkich dniach. Kapłani, faryzeusze z ulgą dali się do codziennych obowiązków w poczuciu, iż było tylko jedno oszustwo, drugiego nie będzie.
Nastała noc, zmieniały się kolejne zmiany żołnierzy pilnujących Jezusowego grobu przed ewentualnym oszustwem ze strony uczniów tego zwodziciela. Zbliżał się poranek, a po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Strażnicy pilnujący grobu i niewiasty, które dotarły tam rano, aby natrzeć ciało Pana olejkiem, byli naocznymi świadkami trzęsienia ziemi. Anioł odwalił kamień zamykający wejście. Wielka bojaźń padła na wynajętych strażników pilnujących grobu. Zostali oni sparaliżowani manifestacją Bożej potęgi. A niewiasty również ogarnięte zostały bojaźnią. Ale prócz tej bojaźni w ich sercach zawitało uczucie radości. Grób był pusty. Ciała Pana w grobie nie było. I one z tą radosną nowiną pobiegły, aby podzielić się z uczniami, by oczeć ich łzy smutku. To nie uczniowie poprzez swój spryt wynieśli ciało Pana. Było to niemożliwe. Rzymscy żołnierze dobrze czuwali i strzegli grobu. Kapłani nie żałowali też srebrników ze skarbca świątynnego na wynajęcie dobrych żołnierzy.
Niektórzy ze straży, otrząsnąwszy się z szoku i strachu, w pośpiechu przyszli do miasta. Ale wiadomość, którą mieli do przekazania kapłanom, nie była pomyślna. Ciało z grobu znikło w bardzo dziwnych okolicznościach. Drugie, gorsze kłamstwo, którego żydowscy liderzy tak wielce się obawiali, stało się prawdą. Przypowiednia Jezusa spełniła się i to już nie za sprawą Jego uczniów, ale mocą Bożą. Jakże wielce musieli być zaślepieni, iż nawet teraz, po relacji strażników, ciągle jeszcze tkwili w uporze. Czytamy. Ci zaś, zebrawszy się wraz ze starszymi i po naradzie, dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc. Powiedzcie, że uczniowie Jego w nocy przyszli i ukradli Go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział.
Następuje narada na szczycie. Gdy lud dowie się, iż ciało znikło z grobu w sposób cudowny, może dojść do buntu, może powrócić dawna popularność Nazarejczyka. To było główną ich obawą. Jeszcze przed ukrzyżowaniem Pana, naradzając się, mówili, cóż uczynimy, człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Tego żydowscy liderzy nie chcieli za żadną cenę. Zaradzili sytuację najlepiej, jak potrafili. Tym razem jeszcze większe sumy srebrników powędrowały do żołnierskich sakiew, ale należało sporo zapłacić, aby żołnierze zechcieli rozpowszechnić tak głupie, naiwne kłamstwo, które brzmiało, gdy my, rzymscy legioniści, spaliśmy podczas pełnienia służby w nocy, przyszli uczniowie, by kradli ciało.
Żołnierze wzięli pieniądze, a wśród Żydów rozeszła się wiadomość, iż uczniowie podstępem wykradli ciało. Kiedy ewangelista Mateusz pisał Ewangelię, około 30 lat po tych wydarzeniach, to wspomniał. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy, czyli 30 lat później, wciąż wśród Żydów żywą i uchodzącą za prawdziwą była historia Nazarejczyka, który mienił się synem Boga, będąc zwodzicielem, za co został ukrzyżowany. Jego uczniowie podstępnie wykradli ciało z grobu, czyli cel tych wszystkich zabiegów został osiągnięty. Uwierzono fałszywemu świadectwu. Wiemy jednak, że nie dla wszystkich Żydów to gorsze oszustwo stało się prawdą. Byli i tacy wśród nich, którzy zgromadzeni niewiele dni po tym, w Dniu Zielonych Świąt, słysząc przekonywującą mowę Piotra do swego narodu, tłumaczącego im prawdę o Jezusie, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Co mamy czynić, mężowie bracia?
Kłamstwa kapłanów ich nie przekonały. Ich przekonało życie Jezusa, ich przekonał cud i moc Jego zmartwychwstania. To wszystko połączone w jedną całość w mowie Piotra stworzyło w ich umysłach wzajemnie się uzupełniający obraz, który dany im był zrozumieć i w niego uwierzyć. Z takich jak oni powstał zaczątek pierwotnego Kościoła. Zaliczamy się do tych, którzy nie dali wiary kłamstwu kapłanów. To, iż ciało Pana znikło z grobu za sprawą uczniów. Uwierzyliśmy, że stało się to mocą Bożą, za co niech będą Najwyższemu dzięki. Życząc słuchaczom błogosławionych świąt, zapraszamy na naszą następną audycję w czwartą sobotę kwietnia. Podajemy nasz numer telefonu, na który można teraz dzwonić 94 15 19 23. Dla zainteresowanych podajemy naszą stronę internetową. www.polishbiblestudents.com. Życzymy dobrej nocy.